Cyfrowa waluta banku centralnego, w angielskim skrócie CBDC. No to pewnie dla wielu z was, z nas jeszcze abstrakcja. No to będzie więcej informacji w takim razie w Radiu RMF24, bo ten termin coraz częściej przewija się w światowych doniesieniach. Ja, słuchajcie, sprawdziłem te najnowsze. No i czytam, że Bank Korei rozpocznie testy projektu cyfrowej waluty banku centralnego na przełomie kwietnia i czerwca. Korea Południowa. W pilotażu weźmie udział 100 tysięcy uczestników i 7 największych lokalnych banków. Będzie można dokonywać płatności u lokalnych sprzedawców w kawiarniach, supermarketach i sklepach internetowych. A moim gościem jest doktor habilitowany Paweł Marszałek, kierownik Katedry Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak te płatności, takie jak na przykład w Korei Południowej, wyglądają? Czym one się różnią od takiej formy, którą znamy do tej pory?
Na pierwszy rzut oka nie różnią się znowu aż tak mocno. CBDC czy waluty cyfrowe, jak to się określa, mają tak naprawdę zastąpić nam gotówkę, taką tą fizyczną, ale z punktu widzenia dokonywania samej technologii płatności nie będzie się to różniło znacząco od płatności zwykłą kartą, czy blikiem, czy czymś takim.
Czyli tutaj bankowość mobilna też...
Zmienia się forma pieniądza.
Bankowość mobilna też wchodzi tu w grę, prawda? Kody QR i tak dalej, tak?
Tak, jak najbardziej. To jest po prostu inny materiał, że tak powiem, inna forma pieniądza, którą będziemy płacili, natomiast te wszystkie sposoby płatności pozostaną takie same. Po prostu nieco inaczej będziemy rozumieli sam zasób pieniądza, który będzie w takiej gospodarce.
Pan Rafał z Legnicy zadał takie pytanie, które się pojawia jak refren. Czy bank ma techniczną możliwość decydowania o tym, na co będziemy mogli wydać takie właśnie pieniądze? Czy będą one mogły mieć termin ważności?
Takie możliwości istnieją. W dyskusji nad CBDC podkreśla się właśnie takie rzeczy, że możliwa jest data ważności, możliwe jest oprocentowanie takiej gotówki cyfrowej. Przypomnę, że zwykła gotówka w żaden sposób oprocentowana nie jest, więc tutaj też byłaby to nowość. Natomiast ten jakby pogląd, który krąży, czy obawa, że w ten sposób bardzo silnie byłyby nadzorowane nasze wszystkie wydatki, tak naprawdę dotyczy jednego ze skrajnych wariantów CBDC, mianowicie sytuacji, w której wszystkie nasze pieniądze cyfrowe byłyby na koncie w banku centralnym danego kraju. No i wtedy rzeczywiście taka kontrola by była dość mocna.
No właśnie, gdyby nie było już tej gotówki, prawda? Gdyby był taki monopol, to co wtedy? To świat nie zmierza właśnie w tym kierunku?
Pewnie zmierza, ale bądźmy świadomi, że my tak naprawdę w tym punkcie jesteśmy w zasadzie już teraz. Jeżeli popatrzymy na gotówkę, oczywiście ciągle mamy wybór, prawda? Możemy tą gotówką się posługiwać, ale jeżeli patrzymy na płatności tym naszym tradycyjnym pieniądzem, na tradycyjnych kontach, no to również każda transakcja jest rejestrowana. Wszystkie nasze transakcje kartowe są do zidentyfikowania. Wszystkie nasze przelewy są do zidentyfikowania. Możemy postrzegać to CBDC jako taką sytuację, w której ten system się domyka. I wtedy rzeczywiście, jeżeli nie mamy gotówki, no to każda nasza transakcja automatycznie jest rejestrowana.
No właśnie, no bo cała różnica polega na tym, że teraz mamy alternatywę i mamy kontrolę nad tymi pieniędzmi, które posiadamy, prawda? W momencie, kiedy byłaby tylko waluta cyfrowa i taka właśnie monopolizowana, nazwijmy to, i jeszcze z terminami ważności, no to ta odgórna instytucja, prawda, mogłaby nam narzucać nie tylko kiedy mamy kupić, co mamy kupić, ale także w ogóle czasami odciąć nas od tej gotówki, jeżeli będziemy tutaj
Pamiętajmy, że każda waluta jest monopolizowana, gotówka też nam nie daje takiego przywileju. Sytuacja była w Indiach chociażby, gdzie w zasadzie przez jedną noc zrezygnowano i zakazano posługiwania się wszystkimi banknotami wysokich nominałów. Oczywiście państwo ma kontrolę nad sferą monetarną bardzo mocno we współczesnym świecie.
No właśnie, ja tutaj dostałem taką, przepraszam panie profesorze, bo też tak? Reaguję od razu na SMS-y od naszych słuchaczy i tu mam taki właśnie też komentarz jakby do tej kwestii, o której pan mówił, i to komentarz z Polski. Na temat likwidacji gotówki najlepiej spytać ostatnich powodzian, jak z kartami stali przy niedziałających terminalach, prawda?
Więc... Och, to nie trzeba powodzi, wystarczy, że będzie jakiś blackout, prawda? Więc to mogą być rzeczy zupełnie obiektywne, które się trafią. Oczywiście gotówka ma bardzo duże zalety dotyczące właśnie anonimowości, dotyczące prywatności, dotyczące uniezależnienia od innych instrumentów, prawda? Właśnie takie jak bankomaty nieczynne, zniszczone. Natomiast z wielu względów pieniądz, który byłby pod całkowitą kontrolą, oczywiście jest dla państwa narodowego czymś dobrym, ma kontrolę nad obywatelami. Nie mówimy tu oczywiście o jakimś totalitaryzmie nawet, tak? Wystarczy po prostu jakieś kwestie dotyczące podatków, szarej strefy, czy tego typu zagadnień.
No nasi słuchacze to rozumieją, tak mi się wydaje, bo tutaj kolejny SMS. Świat bez gotówki to kompletne szaleństwo, pełna kontrola każdego najmniejszego wydatku. Można uzasadniać, że łatwiej tropić pranie pieniędzy, ale jak ktoś chce prać pieniądze, to zmieni formę rozliczania, a szeraki zostaną pod pełną inwigilacją. Co pan na taki argument?
No cóż tu można powiedzieć? Oczywiście, jeżeli mamy pieniądz w pełni cyfrowy, no to generalnie zawsze jest ta pełna kontrola. Pytanie jest inne. Pytanie jest takie, czy takie coś byłoby do przeprowadzenia w społeczeństwie demokratycznym, prawda? Tradycyjnie krajem, który gdzieś najczęściej jest wymieniany w kontekście cyfrowych walut, jest oczywiście Chiny.
Cyfrowym yuanem.
Ale nawet tam nie idzie ten eksperyment tak dobrze, jakby się spodziewano, bo gdy zakończyły się pilotaże, które były choćby w czasie Igrzysk Olimpijskich, gdy to wszystko przebiegało dobrze, okazuje się, że gdy tylko wygasają jakieś takie bodźce, czy powiedzmy nakazy administracyjne, ludność Chin wcale nie tak chętnie garnie się do tego cyfrowego pieniądza. Można oczekiwać tutaj oczywiście pewnych wątpliwości. Jeżeli miałoby to być w kraju demokratycznym, no to tym bardziej jest pytanie, czy taki mandat w ogóle władza jest w stanie kogokolwiek uzyskać.
No właśnie, bo z jednej strony mamy dane sondażowe, że Europejczycy są bardzo niechętni właśnie tej cyfrowej walucie.
Tak, to jest bardzo ciekawa tendencja, że Europejczycy nie bardzo widzą sens i powód, żeby to cyfrowe euro mieć, natomiast Europejski Bank Centralny bardzo mocno tę koncepcję w ostatnich latach forsuje.
Latach, w ogóle dniach, bo Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, zapowiedziała, tutaj cytuję ją, konkretną jej wypowiedź, październik 2025, a więc ten rok, to termin, do którego się przygotowujemy. Liczymy, że wszystkie strony zainteresowane współpracą będą gotowe, aby cyfrowe euro stało się rzeczywistością, tak powiedziała Christine Lagarde.
Takie założenie jest, bo to rzeczywiście od tych kilku lat, ale miałem na myśli bardziej to, że Europejski Bank Centralny wcale nie był tu pionierem rozwoju CBDC, dołączył właśnie te może 4-5 lat temu i od tej pory to wszystko nabrało niesamowitego tempa. Byłbym ostrożny co do tego października 2025, bo bardzo wiele szczegółów operacyjnych ciągle nie jest dogadanych. Być może będzie jakieś to na poziomie jakiejś ogólnej deklaracji, jakiegoś bardziej szczegółowego timeline'u wprowadzania tego cyfrowego euro.
No jeszcze jest kwestia demokracji, o której pan mówi, prawda? Też to musi przejść przez procedury.
To jest
Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej.
EBC sam w sobie nie jest do końca demokratyczną instytucją, pamiętajmy o tym. Banki centralne troszkę zawsze mają swoje własne cele realizować, właśnie między innymi dlatego, żeby były niezależne. Tu jest takie określenie w teorii ekonomii, które się nazywa accountability, czyli odpowiedzialność demokratyczna. Czyli do jakiego stopnia bank centralny może narzucać pewne rozwiązania w sferze monetarnej, uważając, że będą one korzystne. No tutaj EBC stoi na gruncie tego, że po pierwsze w obliczu problemów potencjalnych z fizyczną gotówką nie ma państwowego środka cyfrowego, który mógłby być konkurencyjny wobec prywatnych form rozliczeń cyfrowych. Tu oczywiście chodzi o systemy kartowe, które dominują w Europie. I cyfrowe euro miałoby być dla nich alternatywą. Natomiast oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, bo w tej formie, w jakiej do tej pory proponowano cyfrowe euro, to ono w zasadzie no nie zaspokaja chyba niczyich interesów. Zakres jego ma być ograniczony. Podkreśla się przy tym cały czas stanowczo, że oczywiście nie ma to być substytut gotówki, tylko ma to być instrument wobec gotówki komplementarny. No, sceptycy na to mówią na początku, być może tak, zobaczymy, co będzie później.
Tak, mądrość etapu,
trudno mówić o cyfrowym euro, jeżeli nie znamy szczegółów operacyjnych tak naprawdę. To jest tutaj najważniejsze.
No właśnie, tutaj dane mówią, że 90% światowych banków centralnych bada cyfrowe wersje swoich walut. Także Narodowy Bank Polski, prawda? Co z cyfrowym złotym?
No, w raporcie, który NBP kilka lat temu opublikował, jawne jest stwierdzone w sposób jasny, że Polska nie jest tym krajem, który cyfrowego złotego potrzebuje. Są pewne kraje, które z jakichś względów mają problemy z efektywnością systemów płatniczych, z zaufaniem do swojego pieniądza, z jakimś sprawnym przebiegiem rozliczeń. I to są te kraje, które cyfrowe waluty mogą postrzegać jako instrument, który przyniesie poprawę w tych obszarach.
No właśnie, ja to czytałem, że takie kraje to są Bahamy, Nigeria, Jamajka.
Tak,
one mają już
w zasadzie Nigeria
CBDC.
Jest jedynym takim krajem, nazwijmy go dużym, który jest w tym gronie. Pozostałe kraje nie odgrywają znaczącej roli w międzynarodowych finansach czy w międzynarodowym obrocie gospodarczym. No mamy te Chiny, ale Chiny, pamiętajmy, to też nie jest kraj, który jest krajem otwartym i tamta gospodarka jest w dużym stopniu regulowana. Stany Zjednoczone wycofały się obecnie z CBDC, zresztą nigdy nie były szczególnym amatorem. Wielka Brytania jest krajem, w którym też ta cyfrowa waluta jest dość intensywnie badana i rozważana. Natomiast to jest przełomowa zmiana i wprowadzenie takiej waluty, wydaje mi się, że tutaj nikt nie będzie chciał się wychylić, bo potencjalne korzyści oczywiście są, natomiast potencjalne problemy związane z zaufaniem czy z wiarygodnością mogą być ogromne. Pamiętajmy, że mówiąc o cyfrowej walucie, my mówimy tylko o formie, natomiast jeżeli chodzi o sam standard, to cały czas byłyby dolary, euro, franki takie czy inne. No i w tym momencie, jeżeli by ten eksperyment zakończył się fiaskiem, to to nie jest tak, że cyfrowa waluta jest ofiarą i nikt jej nie chce. To bije w cały system pieniężny danego kraju wtedy, w zaufanie do konkretnej waluty narodowej.
No właśnie, pan mówił o zaufaniu, ale jest taka tutaj, no można powiedzieć, pewna gra słów, bo mamy taki system zaufania społecznego w Chinach, prawda? Taki miernik, jak się obywatel zachowuje, tak. Prawda? No i tutaj słuchaczka Anna zwróciła uwagę, że niesfornych będzie można odciąć od wirtualnej gotówki, może będzie jak w Chinach z systemem zaufania społecznego, prawda? Jeśli cię dobrze oceniają, no tak, to dostajesz dostęp do kasy.
Jest, tak powiem, mocno orwellowskie. Rozwiązanie tak. Jest mocno orwellowskie, jeśli ktoś patrzy tak z tego punktu widzenia. To system zaufania społecznego brzmi to oczywiście bardzo ironicznie w tym kontekście. Natomiast tak, to generalnie możemy sobie wyobrazić, ale to jest to, o czym mówiliśmy kilka chwil temu. Czy będzie to możliwe w kraju, który jest krajem demokratycznym, prawda?
Bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia. No, będziemy o tym na pewno jeszcze mówić. Ja będę cytował jeszcze wasze komentarze, bo tutaj mnóstwo, widzę, wpadło maili do naszej redakcji. Doktor habilitowany Paweł Marszawek był naszym gościem. Dziękuję, panie profesorze, bardzo.
Dziękuję uprzejmie, do widzenia.
Kierownik Katedry Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.